sportowym rytmie. Magazyn informacyjno-publicystyczny Radia Poznań.
Na zegarze już 7 minut po godzinie 19. W kalendarzu niezmiennie niedziela, 20 dzień listopada, czyli 324 dzień 2022 roku. Pierwszy dzień mundialu, a na antenie Polskiego Radia Poznań zaczynamy drugą godzinę spotkania ze sportem i muzyką w audycji W Sportowym Rytmie. Program nieustająco realizuje Łukasz Kurzacki, a w studiu pracują
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Ta druga część oczywiście przede wszystkim publicystyczna, między innymi interesująca rozmowa już niebawem z Magdą Linet, naszą znakomitą tenisistką poznańskiego AZS-u. Później będzie o wystartowaniu cyklu jeździeckiej kawaliady 2022 łamane przez 2023. Będzie także o specjalnej konferencji naukowej na Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, także o jubileuszu 40-lecia znanego w całym kraju Szkolnego Klubu Sportowego Spod Kościańskiego Racotu. W mini-magazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole rozpoczniemy od spotkania z golkiperem mistrzów Polski Lecha Poznań Filipem Bednarkiem. Będziemy także mówić o sportowej infrastrukturze, a także o sportowym sponsoringu. To wszystko do godziny 20. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Za nami mecz otwarcia piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. Gospodarze w tym pierwszym inauguracyjnym spotkaniu przegrali z Ekwadorem 0-2 po dwóch trafieniach Walencji. Kadrowe problemy mają za to obrońcy tytułu Francuzi. Na mundialu zabraknie zdobywcy złotej piłki Karima Benzemy. Napastnik Realu Madryt nabawił się kontuzji mięśniowej podczas treningu. Polacy mundial rozpoczną, przypomnę, we wtorek o godzinie 17. Ich inauguracyjne spotkanie z Meksykiem poprowadzi Australijczyk Christopher Biff. Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał ostatni w sezonie wyścig Formuły 1 o Grand Prix Abu Zabi. Holender drugi z rzędu tytuł mistrza świata zapewnił sobie już wcześniej. W pojedynku o drugie miejsce w klasyfikacji końcowej triumfował Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Trzecie miejsce w Abu Zabi zajął Meksykanin Sergio Perez z Red Bulla i zajął także trzecią lokatę w klasyfikacji końcowej sezonu. Michaela Schifrin wygrała drugi slalom alpejskiego Pucharu Świata w Lewi, odnosząc 76. zwycięstwo w tym cyklu. Amerykanka była najlepsza także w sobotę. Magdalena Łuczak, która dzień wcześniej nie ukończyła pierwszego przejazdu, w niedzielę uzyskała 41. rezultat. Koszykarze Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski kończą powoli swoje spotkanie 8. kolejki Energa Basket Ligi koszykarzy w Sopocie z tamtejszym Treflem. Wiele wskazuje na to, że niestety podopiecznym Andrzeja Urbana nie uda się dzisiaj sztuka wygrania, ponieważ na kilkadziesiąt sekund przed zakończeniem tego meczu Stalówka przegrywa 76-89. W pierwszej lidze Enea Basket Poznań wygrał u siebie z Turowem Zgorzelec 93-74. Natomiast w PGNiG Superlidze piłkarzy ręcznych Arget KPR Ostrowia z Ostrowa Wielkopolskiego przegrała na wyjeździe w Tarnowie z tamtejszą Unią 23-26.
10 minut po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, audycja W Sportowym Rytmie. Teraz zaczynamy tę część muzycznie, a później już w imieniu Wojciecha Bernarda zapraszamy na spotkanie z drugą polską kobiecą tenisową rakietą, czyli poznanianką Magdą Linet.
Magda Linet, tenisistka poznańskiego AZS-u, po długim, intensywnym sezonie wreszcie chwila oddechu, choć niektórzy mówią, że trochę szkoda, że ten sezon, biorąc pod uwagę ostatnie wyniki, właśnie się skończył.
Tak sobie właśnie też żartowaliśmy, ale prawda jest taka, że byłam już naprawdę mocno zmęczona. Te turnieje sporo ode mnie wymagały, zwłaszcza, że musiałam naprawdę dawać siebie wszystko na tych meczach, bo moje przeciwniczki były bardzo wymagające i takie turnieje bardzo męczą. Chcę się dać z siebie wszystko. W Tampie grałam praktycznie każdego dnia w wysokich temperaturach, też bardzo późno, więc przyda mi się parę dni przerwę.
Trochę pani przekomarzała się w mediach społecznościowych z Igą Świątek na temat tego odpoczynku. Teraz wreszcie też chwila oddechu. Czy jest już zaplanowany?
Tak, jeszcze jestem tutaj w Poznaniu, więc zawsze jest tak, że jak wracam do domu, to jest milion rzeczy, które trzeba załatwić, bo jestem tutaj tak rzadko i nie odpoczywam. I naprawdę będę potrzebowała ten kolejny tydzień, żeby gdzieś tam się wyłączyć, wyjechać i mieć czas tylko dla siebie.
Wracając do kwestii czysto sportowych, lokata w pierwszej 50 zarówno w singlu, jak i w deblu na koniec tego sezonu. Jak ocenia pani to osiągnięcie?
O tyle pozytywnie, że po prostu ten sezon był równy. Nie byłam w jakiejś takiej, powiedzmy, niebezpiecznej sytuacji. I to był taki najrówniejszy sezon, że ten ranking się trzymał. Nie było jakichś niesamowitych wyników, ale były one solidne, zwłaszcza w tej drugiej części sezonu. One były naprawdę fajne. Gdybym tak kontynuowała przez cały rok, byłabym dużo, dużo wyżej. To jest taki fajny prognostyk na kolejny rok. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Wiele gdzieś tam sobie ułożyliśmy jako team i mam nadzieję, że od początku już zaczniemy w kolejnym roku.
Najprzyjemniejszy punkt tego sezonu i jednocześnie taki najbardziej przykry ze sportowego punktu widzenia. wydarzenia dla pani?
Takie najprzyjemniejsze, chyba pierwszy, który mi się zawsze kojarzy, to jest Roland Garros. Mimo wszystko tak duży kort i taka przeciwniczka, i taka okazja. Po roku, gdzie gdzieś tam ten mecz z Ashbardi nie był taki do końca dokończony, to zwycięstwo pomogło mi też cieszyć się tym poprzednim zwycięstwem z Ash, więc to było takie coś specjalnego dla mnie, że fajnie, że miałam kolejną szansę i ją wykorzystałam. Najsmutniejszy chyba ten finał Chennai, mimo wszystko najbardziej mnie bolał z całego roku, być może również pierwsza runda na US Open, gdzie czułam, że gram bardzo dobrze i miałam te mecze gdzieś tam w zasięgu, one też dałyby mi dużo wyższy ranking, a jednak gdzieś tam się nie udało. Oczywiście były to fajne lekcje na kolejne mecze i to pomogło mi, żeby na przykład wygrać z Pliszkową teraz na Billie Jean King Cup, ale mimo wszystko te porażki bardzo bolały.
Te singlowe i deblowe lokaty w rankingu porównywalne, ale nie da się ukryć, że jednak na pierwszym miejscu singiel jest stawiany przez panią.
Tak, tak. Staram się mimo wszystko fizycznie, mądrze to wszystko sobie organizować. Już mam tyle lat, ile mam i zdaję sobie z tego sprawę, że niektóre rzeczy muszę gdzieś tam poświęcić, ale deble czasami sprawia mi przyjemność, jeżeli gram z kimś, kogo bardzo lubię, z kim się dobrze czuję na korcie i te wyniki faktycznie są, bo gram bardzo, bardzo mało, a ten ranking jest dość wysoki, więc nie chcę z tego rezygnować, ale też zdaję sobie sprawę, że gdzieś tam singiel jest najważniejszy dla mnie, więc czasami będę musiała to poświęcić.
Wspominaliśmy o tym odpoczynku na początku. Krótki będzie, bo już pod koniec grudnia wylot i święta w samolocie.
Tak, w tym roku tyle to będzie trudne, że sam taki blok przygotowawczy będzie krótki, bo tylko 4 tygodnie i trzeba przygotować się jak najlepiej, a przez to, że ten pierwszy turniej United Cup jest dłuższy, trwa 10 dni, musimy zacząć wcześniej, więc już 29 grudnia, a to oznacza niestety wylot 24 prawdopodobnie. Jeszcze nie mamy kupionych lotów, ale chyba będą to niestety święta w samolocie.
Skoro tutaj już miała pani okazję pojawić się w Poznaniu, była też szansa, aby przedłużyć kontrakt z poznańskim AZS-em.
Już od tylu lat ten klub mnie wspiera i mam fajne warunki i mamy naprawdę fajny kontakt. Lubię tutaj być, lubię tutaj móc wracać, też to jest dla mnie fajne miejsce, że wiem, jak wracam do domu, to mam gdzie trenować, więc cieszę się, że jest takie zainteresowanie i że dalej nie chcą w AZS-ie. Podpisujemy na rok też dlatego, że patrzymy, czy ja będę chciała grać dłużej i dłużej, a to jest chyba taka najprostsza forma.
Cieszymy się z dobrej formy ostatnio Magdalinety i z tego, że przedłużyła także kontrakt z poznańskim AZS-em, odwiedziła rodzinne miasto, to są z reguły krótkie pobyty, jak słyszeliśmy, niebawem wyprawa na antypody. Jeśli chodzi o turnieje WTA, organizacja też podała już terminarz na rok 2023. Tak patrząc na te kalendarze mocnych turniejów, to tylko jeden będzie w naszym kraju. Ten warszawski o randze 250 odbędzie się w połowie roku. Zobaczymy, czy w nim wystąpi także Magda Linet. Elegancki sport tenis, elegancki sport to także jeździectwo, a państwo doskonale także z poznańskich targów znają kawaliadę, czyli międzynarodowe zawody konne w wielu jeździeckich konkurencjach. Tak, kawaliada tegoroczna odbędzie się w Poznaniu za miesiąc, ale cały cykl rozpoczął się tydzień temu na warszawskim Torbarze. Co wydarzyło się ciekawego, także z udziałem Wielkopolan i co nas czeka w stolicy Wielkopolski? O tym w materiale, który przygotował nasz jeździecki ekspert Grzegorz Hałasik.
Zwycięzcą tego konkursu jest Aleksander Kularczyk i jest zdecydowany lider.
Kawaliada w Warszawie i nie tylko, to także halowy Puchar Polski w Powożeniu za przęgami czterokonnymi. Bartłomiej Kwiatek startował we wszystkich edycjach, teraz w roli prowadzącego, eksperta, speakera, z boku chłodnym okiem może pan spojrzeć na to, co się działo. To idzie młodość w polskich zaprzęgach, bo dwie eliminacje w Warszawie, dwa zwycięstwa młodego Aleksandra Fularczyka.
Jest ewidentnym przebojem tej edycji kawaliady. Mówimy tutaj o pierwszych dwóch konkursach. Nie chce odstawać od konkurencji, stawia wszystko na jedną kartę. Na razie wychodzi to z fantastycznym rezultatem i trzymamy za niego kciuki, ponieważ to pokazuje, że nawet młodzi ludzie ze stosunkowo niewielkim doświadczeniem mogą przyjechać tu na kawaliadę i walczyć jak równy z równym ze starymi wyjadaczami, takimi jak Piotr Mazurek. Znając Piotra, wiem, że jest to bardzo ambitny zawodnik i wyciągnie wnioski na Poznań, co nam, kibicom i organizatorom, gwarantuje na pewno wspaniałe widowisko.
Pełne trybuny na Powożeniu za Przęgami. Gdy to nie jest wielki teren, ale wszystko skondensowane na niewielkim w sumie parkurze, to ogląda się świetnie.
Ogląda się świetnie naturalną rywalizację, bo to jest najważniejsze w sporcie. Wiarygodność i to, że przez chwilę ci ludzie, często niezwiązani z końmi, mogą poczuć te konie i zobaczyć, jak to robią profesjonaliści.
Czterokonny zaprzęg to jest w sumie 8 metrów. 4 konie, 3 osoby w bryczce.
Muszą być to konie na pewno wysokie. wytrenowane, to jest kluczowe, ponieważ inaczej pracują konie, które są z przodu, a inaczej konie, które są z dyszlu. Inaczej konie dyszlowe, czyli te, które są bliżej bryczki, reagują i inaczej te konie, które są dalej. To wszystko musi stanowić jedność, zespół, w którym każde ogniwo wie, co ma robić.
Dwie osoby za powożącym to kto?
Oczywiście luzak nawigator, który stoi bezpośrednio za powożącym i tak zwany luzak dolny, który dociąża bryczkę na zakrętach i pilnuje tego, żeby bryczka się nie przewróciła.
Dyrektor Biura Zawodów Kawaliady na warszawskim Torwarze Henryk Święcicki.
Kołem zamachowym kawaliady są międzynarodowe zawody w skokach przez przeszkody w randze, eliminacji Pucharu Świata Ligi Europy Centralnej. Ale kawaliada to ma być przede wszystkim formą promocji jeździectwa. To ma być połączenie, spotkanie wszystkich konkurencji jeździeckich, tak żeby przybliżyć jeździectwo szerokiej publiczności, tak żeby to było wydarzenie wieloformatowe. No i jak widać przy ponad 10-letniej historii budowania tego wydarzenia, tej marki, cały czas się to udaje. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. To połączenie zarówno branży profesjonalnej, czyli strefy wystawienniczej, targów sprzętu jeździeckiego, sportu na najwyższym poziomie, konkursów, które są konkursami pokazowymi, zabawowymi i świetnej zabawy publiczności. Ta mieszanka się sprawdza i no, te skoki przez przeszkody w randze eliminacji Pucharu Świata są zdecydowanie najważniejszym konkursem, ale oprócz tego mamy halowy Puchar Polski we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, czyli namiastka tego triatlonu jeździeckiego, cross w hali, niezwykle widowiskowy, zawsze w piątkowy wieczór. Ponadto mamy halowy Puchar Polski w Zaprzęgach, mamy zawody krajowe w ujeżdżeniu, pokaz elegancji, precyzji. Co więcej, Kawaliada Future, czyli projekt, który od zawsze kawaliadzie przyświecał, dzieci na kucach, rozwój młodych talentów, talentów, które zaczynały na kawaliadzie jako dzieci, a dzisiaj wygrywają konkursy Grand Prix, jak na przykład Aleksandra Kierzchowska.
Halowa odmiana wszechstronnego konkursu konia wierzchowego. Paweł Warszawski ze Stowarzyszenia Jeździeckiego Baburówko stoczył emocjonujący bój z Julią Gilmajer. Okazuje się, że młoda zawodniczka od doświadczonego jeźdźca okazała się lepsza o sekundę i 27 setnych.
Było bardzo szybko, było dużo emocji. Mnie bardzo cieszy drugie miejsce. Też trochę tak jest najważniejsze, że to była dobra zabawa. A jeżeli udało się dołożyć do tego fajną rywalizację taką na koniec konkursu, to mnie to tym bardziej bardzo cieszy.
WKKW to trzy jeździeckie konkurencje. Ujeżdżenie, próba terenowa, czyli cross i skoki przez przeszkody na koniec. Tutaj w hali wygląda to troszeczkę inaczej.
Tak, no tutaj mamy to, co najpiękniejsze w sumie w WKKW, czyli cross, a do tego cross w hali, czyli duże natężenie przeszkód, a na mniejszym dystansie niż na zewnątrz. To jest na pewno ogromne logistyczne wyzwanie dla organizatorów, ponieważ te przeszkody, które tutaj były ustawione, no to ci, którzy byli, to widzieli, ile to czasu potrzeba. To nie są zwykłe drągi, zwykłe stojaki, to są chociażby bankiet, który wczoraj skakaliśmy. To trzeba wszystko przygotować, trzeba to przywieźć. Także ogromne słowa uznania dla organizatorów, no i oczywiście dla publiczności, bo przynajmniej z mojego punktu widzenia publiczność bawiła się świetnie, a jak publiczność bawi się świetnie, to i my na parkurze też bardzo nas to cieszy i też się świetnie bawiliśmy.
To jest niesamowitego, proszę Państwa, co tu się dzieje, co tu się stało.
23 minuty po godzinie 19 to jest audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Kilka dni temu, w zasadzie w tym tygodniu, odbyła się konferencja naukowa organizowana przez poznański AWF, poświęcona jej patronowi. To z okazji 150. rocznicy urodzin Eugeniusza Piaseckiego i przy okazji 40-lecia nadania uczelni jego imienia.
Z uśmiechem można porozmawiać podczas pewnej naukowej konferencji z jego magnificencją rektorem Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, panem profesorem Dariuszem Ewielińskim. Panie rektorze, bo dzisiaj specjalna konferencja poświęcona patronowi uczelni, którą pan dowodzi. 150-lecie urodzin Eugeniusza Piaseckiego. Takie mam wrażenie, że może nie do końca postaci, nawet ludziom bliskim sportu, wychowaniu fizycznemu znanej. Dobrze trochę to czytuję?
Chyba nie, dlatego że w środowisku sportowym nazwisko profesora Piaseckiego jest doskonale rozpoznawalne. No to już tak jest, że najczęściej pamiętamy ojców założycieli. W tym przypadku bardziej kojarzymy nazwiska założycieli Uniwersytetu Poznańskiego z 1919 roku z rektorem Święcickim na czele, a gdzieś w tle pozostają osoby, które ten uniwersytet budowały i tworzyły. No bo przecież profesor Piasecki przyjechał do nas ze Lwowa, prawda? Tam poszukiwano naukowców, którzy byliby w stanie odbudować kształcenie wyższe na ziemiach polskich, głównie w tym obszarze zaboru pruskiego, prawda? Także nie sądzę. Myślę, że nazwisko profesora Piaseckiego dla osób związanych ze sportem jest rozpoznawalne. Tutaj nie mam obaw.
Zadałem to pytanie troszeczkę prowokacyjnie, żeby jednak wiedza o tej postaci, która właściwie była wybitnym teoretykiem wychowania fizycznego, kładła podwalinę pod właśnie wychowanie fizyczne na uczelniach wyższych, w kontekście oczywiście Uniwersytetu Poznańskiego. I też nieprzypadkowo zdałem, bo też kojarzymy w postaci wielu olimpijczyków z Akademii Wychowania Fizycznego, z naszej radiowej perspektywy choćby doktora Karola Hoffmana. Stąd też zapytałem, że warto postać Eugeniusza Piaseckiego także na szerszym forum prezentować. Temu służy także ta konferencja?
Oczywiście, to znaczy przede wszystkim służy przybliżeniu postaci młodszym pokoleniom, bo osoby w moim wieku, czy troszeczkę starsze, pamiętają profesora dzieło z uwagi na to, że dane im było studiować w uczelni krótko po śmierci pana profesora, no więc postać, jego dzieło było częścią wykładów, prawda? Natomiast młode pokolenie, myślę, że już jest troszeczkę inne, żeby dać korzenie i skrzydła jednocześnie, no to ta konferencja ma służyć przede wszystkim przybliżeniu postaci profesora naszym młodym, żeby nie zapomnieli. 150 lat od urodzin profesora, który tak naprawdę nie jest tak odległą postacią, prawda, historycznie.
Jednym z gości konferencji poświęconej Eugeniuszowi Piaseckiemu 150. rocznicę urodzin na Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, zawsze bliski tej uczelni, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pan Andrzej Kraśnicki.
To jest dla mnie ogromna przyjemność, że mogę uczestniczyć w konferencji, która poświęcona jest tym, którzy są ojcami tej wspaniałej uczelni. Wspaniałej mówię nieprzypadkowo, bo jestem jej wychowankiem. Tu skończyłem studia, tu pracowałem. Związek z historią jest niezwykle ważny, istotny. Nic nie rodzi się samo przez się. I miałem taką możliwość w swojej działalności jako prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Uczestniczyłem w Lwowie w momencie powstania klubu po dość długim okresie braku aktywności. Klubu, który zakładał Eugeniusz Piasecki Pogoni Lwów. Byłem na uroczystości wręczenia sztandaru. Wracamy pamięcią do człowieka, któremu polski sport, polska kultura fizyczna bardzo wiele zawdzięcza. To był zupełnie nowy etap w podejściu do aktywności fizycznej.
Naszą rozmówczynią pani dr Izabela Wyszowska, kierownik Zakładu Historii, Filozofii i Socjologii Poznańskiej AWF. Skąd pomysł, żeby bliżej poznać patrona tej uczelni?
Powiem tak, że takie wyjątkowe jubileusze wymagają pewnej refleksji i są aż skłaniające do tego, żeby postać wyeksponować, przebadać jeszcze pewne wątki, które nie zostały wcześniej rozpoznane, więc jesteśmy, można powiedzieć, takimi osobami, które poczuwały się w obowiązku jako Zakład Historii, żeby podjąć tą problematykę. Ja zajmuję się w ogóle biografistyką jako taką, stąd czuję jakby ten obowiązek, miły obowiązek, żeby uczcić różne postacie właśnie w odpowiednim momencie, żebyśmy nie zapominali o ich zasługach i żeby przekazać tę wiedzę następnym pokoleniom. To jest niezwykle ważne.
Też ważne było to, by to znalazło swoją formę piśmienną, prawda? Po tylu latach, no i znalazło. Proszę nam opowiedzieć o tej specjalnej monografii.
Otóż 15 autorów wzięło udział. My jesteśmy redaktorami z panem profesorem Maciejem Łuczakiem. Zdecydowaliśmy się właśnie podjąć różne wątki z życia patrona, ponieważ uznaliśmy, że to nie może być tylko powielenie już istniejącej biografii, którą niegdyś napisał pan profesor Toporowicz. Chcieliśmy włączyć jakieś swoje elementy i na przykład są podjęte akcenty właśnie turystyczne też, bo stworzona została specjalna trasa, która ma za zadanie tą postać wyeksponować w przestrzeni miejskiej Poznania. Trasa biograficzna przebiegająca przez punkty miejsca, z którymi był związany Eugeniusz Piasecki, gdzie bywał w sprawach zawodowych, które były mu bliskie ze względów prywatnych i miejsca, które upamiętniają do dziś jego osobę, czyli tutaj Akademia Wychowania Fizycznego, czy chociażby ulica jego imienia. Poprzez połączenie tego aspektu poznawczego i rekreacyjnego, że tak się wyrażę, będzie to przyjemność poznawaniu właśnie tego patrona. Nie będzie to jakby taki ciężar czytania 500 stron właśnie, tylko bawiąc się uczymy w myśl zasady oświeceniowej. Poznajemy poprzez właśnie też aktywność fizyczną.
Czyli interaktywne działanie, by nie zapomnieć się, by przypominać się nieustająco także studentom Poznańskiej AWF imię, nazwisko ich patrona, patrona ich uczelni, czyli pana profesora Eugeniusza Piaseckiego. Skoro jesteśmy w takim kontekście jubileuszowym, to zaprosimy państwa teraz z naszym reporterem Jackiem Marciniakiem do Racotu, bo wczoraj w tej podkościeńskiej wsi 40. rocznicę powstania świętował Szkolny Klub Sportowy Jantar. Racocki Jantar jest jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych w Polsce SKS-ów, bo jego sława przekroczyła już także granice naszego kraju. W relacjach z wielu światowych imprez sportowych, także z Igrzysk Olimpijskich, często można zobaczyć biało-czerwone flagi z napisem Racot. A wszystko to za sprawą jubilata. Zatem zaglądamy do tej podkościańskiej wsi.
Jantar to takie drzwi do świata, takie okno na świat, które nam otworzył. Jantar, czyli Wojtek i to wszystko, co się wokół tego działo. Możliwość wyjazdu, możliwość zobaczenia zupełnie innego świata. No nie ukrywajmy, mieszkaliśmy w małej wioseczce, a mogliśmy zobaczyć świat, poukładać sobie życie, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No i czerpaliśmy pełnymi garściami.
Jakie są pana pierwsze skojarzenia, kiedy pan słyszy Jantar Racot?
Wiadomo, Klub Olimpijczyka i SKS Jantar. Dwa hasła.
Marian Sypniewski przed lat znakomity florecista.
Trzecie hasło, Wojtek Ziemniak. Trzy hasła nierozłączne. Założyciel tego klubu SKS-u i klubu Olimpijczyka. Także ja tutaj część swojego życia spędziłem, bo pracując 25 lat w Polskim Komitecie Olimpijskim, pierwsze kroki w ruchu społecznikowskim właśnie tutaj w Racocie poczyniłem. W szkole obok, w tej małej wiejskiej szkole, tam były moje pierwsze kroki. Także Racot wiąże mi się z klubem Olimpijczyka, z SKS-em i z Wojtkiem Ziemniakiem. Tu są młodzi ludzie, którzy zwiedzili cały świat przy okazji pracy w klubie Olimpijczyka i w SKS-ie. Zmienili się jako ludzie i patrzą inaczej i szeroko na świat. I to jest bardzo fajne.
Lubi pan tu przyjeżdżać?
Zawsze lubiłem, bo to jest jednak taki fajny, swojski klimat. Mamy tutaj mnóstwo przyjaciół, których właśnie widzę teraz w tej chwili na sali i na pewno będą momenty takie, żeby będziemy mogli powspominać stare, dobre czasy. Pan właśnie mówił o moich wynikach. Wie pan co, to było w zeszłym wieku, ja już sam niewiele z tego pamiętam, ale cieszę się, że ludzie pamiętają jeszcze o tamtych fajnych czasach.
W 82 roku ówczesny nauczyciel wychowania fizycznego Wojciech Ziemniak zorganizował wyjazd dla dzieciaków do Międzygórza w Kotlinie Kłodzkiej i tam wpadli na pomysł, żeby zawiązać szkolny klub sportowy.
Wiceprezes SKS Jantar Paweł Kaszmarek.
Po jakimś czasie na następnym spotkaniu nadali mu imię Jantar.
Barbara Klauka, dyrektor Domu Dziecka we Wschowie.
Jantarowi zawdzięczacie wiele?
Wiele to mało. Bardzo wiele, bo już od 1984 roku dzięki Jantarowi nasze dzieci wypoczywały, trenowały, zwiedzały Polskę, zwiedzały świat, uczyły się samodzielności. Tylko na wyjazdach zagranicznych ponad 30 wychowanków. 9 było na Igrzyskach Olimpijskich, między innymi w Rio de Janeiro, w Pjongczangu, w Turynie, w Soczi, a oprócz tego na Mistrzostwach Świata. W Trieście, w siatkówce, w Berlinie na Mistrzostwach Świata, w łyżwiarstwie szybkim, w Göteborgu na Mistrzostwach Świata, w piłce ręcznej byliśmy także że w Wilnie, w Czechach, na Mistrzostwach Europy, w siatkówce i jeszcze wiele innych wyjazdów. Bardzo potrzebne, przede wszystkim motywowało ich do pracy, bo taki wyjazd to była nagroda dla wychowanka. Przede wszystkim bycie w różnych środowiskach z różnymi ludźmi.
Pierwsza polska medalistka olimpijska w pływaniu, Agnieszka Czopek. Pani też była pierwszym polskim olimpijczykiem, który przyjechał do Racotu.
To było dawno temu. Nawet dzisiaj tak się zastanawiałam, że minęło sporo czasu, ale zawsze miło wspominam tutaj Racot, Kościan i zaproszenie właśnie to pierwsze tutaj. Teraz też bardzo czuję się wyróżniona i gratuluję takiego jubileuszu i tyle osiągnięć, które tutaj na tym terenie zdołał pan Wojtek Ziemniak i cała rzesza jego współpracowników i nauczycieli, instruktorów i osób, które pomagały zdobyć. No i że młodzież jest zdolna na tym terenie, może swoje pasje rozwijać.
Czym jest dla pani Racot?
Takim, powiedzmy, miejscem, gdzie rzeczywiście młodzież i ludzie z wielką pasją realizują swoje marzenia i nie przejmują się tym, że coś się nie udaje, tylko idą naprzód. Widać, mi się wszystko udaje, także bardzo podziwiam tych ludzi i życzę im jeszcze większych sukcesów.
To jest chyba największa atrakcja dla uczestników tego klubu, że mogli uczestniczyć w wyjazdach na Igrzyska Olimpijskie, na Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, do wielu, wielu krajów i miast europejskich, także to nie tylko europejskie, bo również Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa, Azja. Były Igrzyska Olimpijskie od 1992 roku praktycznie wszystkie, oprócz Salt Lake City i Tokio. 13. Mistrzostwa Świata Europy w różnych dyscyplinach, w grach zespołowych, w siatkówce, piłka ręcznej, w kajakarstwie, w wioślarstwie, także wszystko, wszystko, lekkoatletyka, halowa lekkoatletyka, także praktycznie wszystkie dyscypliny. Na pewno ponad 50.
24 minuty do godziny 20. Audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań, w której wracamy do futbolu. Przypominamy, dzisiaj w meczu otwarcia piłkarskich mistrzostw świata gospodarze Katar przegrał z Ekwadorem 0-2. My natomiast przed naszym magazynem Wielkopolskie Gole, w którym na co dzień mówimy o wynikach niższych lig w naszym regionie, pomówimy o tej najwyższej klasie rozgrywkowej i podsumujemy cały 2022 rok w wykonaniu piłkarzy Lecha Poznań w rozmowie z bramkarzem kolejorza Filipem Bednarkiem.
Ja myślę, że nawet patrząc przez pryzmat całego roku, to był taki emocjonalny roller coaster, bo uważam, że po Mistrzostwie Polski nastąpił taki jakby, no nie wiem, ktoś nam wmówił, że trudniejszy okres. Oczywiście przegrywaliśmy mecze, ale to z jaką jakby obelgą się to spotkało, bo tak to można nazwać, było za grube, bo nie możemy w jednym miesiącu klepać się po plecach i razem świętować, a miesiąc później wyzywać się i że mamy za przeproszeniem wyjeżdżać z tego klubu. I to akurat myślę, że całej drużynie nie za bardzo się spodobało, bo uważam, że trzeba się wspierać w trudnych momentach i takim działaniem negatywnym nic nie wskuramy. I myślę, że my też przez to, że byliśmy razem w tych trudnych momentach, pokazaliśmy, że razem potrafiliśmy zbudować fundament i taki kręgosłup moralny tej drużyny, która z tego trudnego momentu wyszła i wytrwała i przetrwała ten trudny moment, więc to na pewno pokazuje o sile mentalnej tej drużyny i przede wszystkim, że każdy z nas wie, z czym ja się gra w Lechu Poznań. I oczywiście ludzie kochają skrajności i myślę, że skrajnością jest Mistrzostwo Polski i skrajnością było też stanie pod bramą i czekanie na nas po meczu z Wikingurem. A może czasami potrzeba trochę takiej szarości, żeby przetrzymać ten trudny moment i uwierzyć w nas i wspierać nas, a nie w trudnych momentach wyzywać i mówić, że nie do niczego się nie nadajemy. Ci kibice, którzy są prawdziwymi kibicami, ci, którzy może, no nie wiem, nie chcę też nazywać ludzi, którzy stali pod bramą, którzy nie są kibicami, bo to też są ludzie, którzy są kibicami, tylko że właśnie o tym mówię, że może oni dążą do takiej skrajności i ja też jakby jestem daleki od tego, żeby to oceniać, bo uważam to nie za moją rolę. Ja moją rolą jest gra na boisku, a to, że ktoś czuje potrzebę, żeby przyjść i w ten sposób motywować drużynę, to po prostu jest jego sprawa, ale ja jakby pod tym się nie podpisuję.
Muszę cię zapytać, bo ty też dużo mówisz o zespole, co jest zrozumiałe, bo jesteś częścią zespołu, ale takie pytanie personalne bardziej. Czy ty czujesz satysfakcję z tego, jak ta runda w twoim wykonaniu wyglądała? Bo nie miałeś łatwo, patrząc na twoją historię w Lechu Poznań. Też kibice nie zawsze darzyli cię jakimś wielkim zaufaniem, a jednak koniec końców pokazujesz, że jesteś być może w życiowej formie.
Ktoś mnie kiedyś zapytał, jak wychodziłem ze stadionu, że jak to jest możliwe, że ja tak się rozwinąłem, a ja mu odpowiedziałem, że zawsze byłem tak samo dobry, tylko nie zawsze ludzie wierzyli we mnie tak samo, jak wierzą dzisiaj. I kwestią jest tego, że przez 2,5 roku w Lechu tak naprawdę nikt we mnie nie wierzył, bo czy broniłem karne z Charleroi, czy zdobywałem Mistrzostwo Polski, tak jak niektórzy dziennikarze napisali, że zdobyte to mistrzostwo bez bramkarzy. I najbardziej zależy mi na sobie samym. Nie zależy mi na tym, żeby komukolwiek udowadniać, bo ja swoją wartość znam. I ja liczę się tylko ze zdaniem mojego pierwszego trenera i trenera bramkarza. A to, co pisze Kowalski w papciach i wyraża swoją frustrację na temat swojego życia i może jakąś frustrację wobec mnie, że zazdrości mi miejsca, w którym jestem, to już jest jego sprawa. Ja po prostu koncentruję się na sobie i to, że udowadniam sobie, to jest najważniejsze, a to, że udowadniam przy okazji komuś innemu, to jest sprawa podrzędna, bo koniec końców to ja chcę spojrzeć w lustro i żyć w zgodzie z samym sobą i to ja jestem pierwszym swoim krytykiem i tak samo jako pierwszy sprowadzam sam siebie na ziemię po dobrych meczach.
No właśnie, ale czujesz, że to jest faktycznie życiowa forma, że to są te miesiące, w których dotychczasowej karierze bronisz najlepiej?
Nie, uważam, że w sezonie mistrzowskim też wiele razy pokazałem, że jestem bardzo dobrym bramkarzem i potrafię zdobyć punkty dla drużyny i to, że akurat teraz gramy co 3 dni i złapałem dobry rytm, to tylko jest kwestia tego, że też drużyna dobrze funkcjonuje i ja złapałem pewność, bo drużyna dobrze funkcjonuje i jeżeli spojrzymy czysto przez pryzmat meczów, które rozgrywałem tutaj przy Bugarstwie, był mecz z Wartą Poznań czy z Górnikiem Zabrze, gdzie miałem kluczowe interwencje, no to po prostu ktoś, kto nie zwraca na to uwagę, to mało zna się na piłce.
Gol!
Za 19 minut godzina 20, o godzinie 20 polskiego czasu ma rozpocząć się, uwaga, w Katarze losowanie 1/4 finału piłkarskiego Fortuna Pucharu Polski. O tyle interesuje nas to z wielkopolskiej perspektywy, że w dalszym ciągu w tej czołowej ósemce drużyn, które walczą o krajowe trofeum, jest ekipa drugoligowca KKS 1925 Kalisz. Zobaczymy, na kogo podopieczni Bartosza Tarachulskiego zostaną wylosowani. Gościem specjalnym tej ceremonii ma być piłkarz polskiej reprezentacji Matty Cash. O 20 to losowanie się odbędzie.
A my teraz przechodzimy do wyników. Zaczynamy od trzeciej ligi. Dwa spotkania, od razu Państwu uprzedzimy, się nie odbyły ze względu na warunki pogodowe. Mecz KP Starogard Gdański z Jarotą Jarocin, a także Olimpii Grudziądz z Gdanią Gdańsk. Te spotkania zostały przełożone. Natomiast większość spotkań tej 17 kolejki jednak się odbyła. Unia Swarzędz wygrała z błękitnymi Stargard 2-1. Bałtyk Gdynia przegrał z Pogonią Nowe Skalmierzyce 0-2. Rezerwy Pogoni Szczecin pokonały Winetę Wolin 3-0. Zawisza z Bydgoszczy pokonał Sokoła Kleczew 4-0. Unia Janikowo przegrała z Unią Solec Kujawski 0-1. Kartuzja Kartuzy wygrała ze Świtem Skolwin ze Szczecina 1-0. Natomiast Polonia Środa Wielkopolska ograła Stolem Gniewino aż 4-0.
Teraz jesteśmy już na stadionach piłkarskiej czwartej ligi. Jeden mecz odwołany. To jest spotkanie Warty Międzychód z Obrą Kościan. Inne mecze doszły do skutku. 17 kolejka, ostatnia jesienna. LKS Gołchów przegrał z Kotlicą Kórnik 0-3. Huragan Powieciska wygrał z liderem tabeli dotychczasowym Centrum Ostrów Wielkopolski 2-0. Polonia Leszno zwyciężyła SKP Słupca 3-2. Mieszko Gniezno pokonał Nieldę Wągrowiec 2-0. Polonia Marcinki Kępno zremisowała z Iskrą Szydłowo 1-1. Także 1-1 w meczu Wiktorii Skarszew z Tarnowią Tarnowo Podgórne. Korona Piaski uległa Wiktorii Września 0-1, a Lipno Stęszew przegrało z Notecią Czarnków 1-3 i piłkarze Strzankowa wrócili na fotel lidera.
Piąta liga, grupa pierwsza, tutaj tych odwołanych spotkań więcej, ale 5 meczów udało się rozegrać. Sparta Oborniki pokonała Membloża Swarzędz 1-0. Czarni Czarniejewo przegrali z Konkardią Morowana Goślina 2-3. Piast Kobylnica zremisował z Błękitnymi Wronki 2-2. Lechia Kostrzyn pokonała Koronę Stróżewo 3-0. Natomiast mecz Kłosa Budzeń z Polonią Chodzież był opóźniony o 30 minut, ale ostatecznie Polonia wygrała 3-0.
Jedno spotkanie odwołane w 15 kolejce grupy drugiej, piątej ligi piłkarskiej. To miało być hitowe starcie na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Nasza Dyskobolia miała podejmować drużynę lidera tabeli, czyli Wiary Lecha Poznań. Mecz niestety odwołany. A w meczach, które się odbyły, Płomień Przyprostynia przegrał z Przemysławem Poznań 1-2, Górnik Konin uległ Polonii Golina 2-4, Wielkopolska Komorniki zremisowała z drugą drużyną Polonii Środa Wielkopolska 1-1, Polanin Strzałkowo przegrał z Sokołem Pniewy 0-1, GKS Dopiewo zwyciężył Akademię Piłkarską Rejsa Poznań 4-0, a Kłosy za Niemyśl wygrał z Olimpią Koło 2-1.
W piątej lidze, grupie trzeciej, wszystkie spotkania udało się rozegrać. Ostrowia z Ostrowa Wielkopolskiego wygrała z Astrą Krotoszyń 6-1. Piast Czekanów ograł Zawiszę Łęka Opatowska 3-1. Piast Poniec przegrał z Kanią Gostyń 1-5. Warta Śrem uległa Białemu Orłowi Koźmin Wielkopolski 0-1. GKS Rychtal przegrał z Zewką Kobyla Góra 1-3. Krobianka Krobia wygrała z Wiktorią Ostrzeszów 6-0. Natomiast rezerwy KKS-u 1925 Kalisz pokonały Rawi Rawicz 3-1.
Teraz Ekstraklasa Pani, 11 kolejka spotkań, też kilka meczów odwołanych, między innymi w Gdańsku i w Szczecinie. Z tych meczów, które się odbyły, GKS Katowice wygrał z Medykiem Konin 2-1. Honorowe trafienie dla konińskiej ekipy w 22 minucie uzyskała Karlina Miksone. W innych meczach AZS UJ Kraków zremisował z Czarnymi Sosnowiec 1-1, a Górnik Łęczna pokonał UKS SMS Łódź 5-2.
Fogo Ekstraklasa futsalistów, tutaj dwie wielkopolskie drużyny. Futsal Leszno dzisiaj przegrał u siebie z Konstraktem Lubawa 1-5. Trwa jeszcze spotkanie Red Devils Chojnice.
Właśnie się zakończyło remis 2-2 w tym spotkaniu. Red Devils, czyli Czerwone Diabły z Chojnic, zremisowały z Czerwonymi Smokami z Pniew 2-2.
A zatem zatem tutaj remis 2-2. W innych spotkaniach Fogo Ekstraklasy futsalistów, które już za nami, Piast Gliwice wygrał z Klireksem Chorzów 5-2, AZS UW Wilanów z Warszawy ograł FC Toruń 3-1, natomiast rekord Bielsko-Biała pokonał Słoneczny Stok Białystok 5-3.
To był mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole w audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Często też w naszych audycjach rozmawiamy o sportowej infrastrukturze. Często też rozmawiamy z osobami decyzyjnymi, które mogą sprawić, że na przykład w stolicy Wielkopolski albo w pobliżu, czyli w aglomeracji poznańskiej, może się wreszcie pojawić wielka hala widowiskowo-sportowa. Ostatnio takie pomysły wychodzą z Urzędu Wojewódzkiego, od wojewody wielkopolskiego, fana sportu, pana Michała Zielińskiego. Posłuchajmy takiej rozmowy, bo mówiąc tak kolokwialnie, zaczepiamy czasami różne osoby, by ten temat drążyć. O tym będzie także za 2 minuty w naszej audycji.
Wojewoda Wielkopolskiego Michała Zielińskiego. Zapytajmy o to, bo narobił pan środowisku sportowemu naszego regionu pewnego apetytu. Pokazała się ta informacja na Wielkopolskiej Konferencji Sportowej, która odbywała się w Szamotułach. W medialnych przekazach też pan to zdradzał. Powstanie wielkiej nowoczesnej hali sportowej w oparciu o aglomerację, ale właściwie mającą służyć całemu wielkopolskiemu regionowi. Na jakim to jest etapie? Ruszyło?
Jest to tak na etapie, który wychodzi jakby ze sfery idei, powoli w realizacji, i myślę, że w najbliższych tygodniach będzie nabierał takich realnych kształtów pod kątem koncepcji. Pozwólcie Państwo, że jeszcze nie będę ujawniać szczegółów, ale myślę, że zainteresowanie samą już lokalizacją zostało wzruszone i dopływają do mnie pierwsze informacje dokładnie z miejsc, które ewentualnie mogłyby stać się miejscem pierwbudowy, a później na tych miejscach mogłaby powstać ta hala, więc rusza to z impetem. Mam jeszcze w planach spotkanie z Radą do spraw sportu, żeby to omówić dodatkowo, i myślę, że w najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy poznawać coraz więcej szczegółów.
A niech pan jeszcze krótko zdradzi, czy w tych warszawskich gabinetach rządowych przedstawiciel rządu w terenie Michał Zieliński z Wielkopolski ma jakąś siłę przebicia? Rozmawiał pan na ten temat z kimś ważnym?
No, trzeba rozmawiać o takich kwestiach, bo wiemy, że budowa takiej hali to są setki milionów złotych. To teraz mamy dość trudny czas pod względem jakby kolejnych kryzysów, które dotykają cały świat, Europę i w tym Polskę, więc trzeba być przygotowanym na taki moment, kiedy te kryzysy miną i że będziemy gotowi do zgłoszenia się do tego, ażeby ta hala po prostu powstała. Wiem, że no, są takie też plany ministerstwa ubiegania się o Igrzyska Olimpijskie w 2036 roku. Dobrze, żeby Poznań był na mapie tych ewentualnie igrzysk, również pod kątem tych sportów halowych.
Trzymamy kciuki za powstanie tej hali, która na pewno przysłuży się całemu naszemu regionowi, a naszą audycję kończymy rozmową, bowiem w tym tygodniu odbyła się m.in. gala liderów Sport Biznes Polska. Jedną z nagród dostał nasz kolejny rozmówca.
Marcin Węcer, kierownik biura sponsoringu i zarządzania marką.
Jeżeli chodzi o poznański sport, ten w profesjonalnym wydaniu przede wszystkim, to jesteście w wielu przypadkach sponsorem tytularnym, bo gdzie się nie obrócimy, Ekstraklasa koszykówki przy AZS-ie Politechnice Poznańskiej jesteście. Przy ekipie NH Basket, jak sama nazwa głosi, też jesteście, czyli pierwszoligowi koszykarze. Jeśli chodzi o pierwszoligowe siatkarki, Enea Energetyk Poznań. Skąd ten pomysł, żeby tak się zaangażować tutaj na poznańskim rynku? Choć może odpowiedź jest banalnie prosta, dlatego że jesteście firmą, która ma główną siedzibę w Poznaniu?
Generalnie my jako Enea mocno angażujemy się w sponsoring i sponsoring sportu odgrywa dla nas szczególne znaczenie. Poznań jest bardzo bliski naszego sercu, bo tak jak tu pan redaktor zauważył, jest tutaj nasza siedziba, dlatego te poznańskie kluby są dla nas istotne. Stawiamy na różne dyscypliny sportu. Zależy nam na rozwoju tych klubów, systematycznym rozwoju, ale też, żeby te kluby awansowały do kolejnych lig. I tak było w przypadku kilku drużyn, które wspieraliśmy do tej pory. I cały czas liczymy, że te drużyny będą się systematycznie rozwijały. Oprócz sportu seniorskiego, oczywiście mocno stawiamy na rozwój sportu dzieci i młodzieży w tych klubach. Dlatego zależy nam na tym, żeby każdy klub miał pełną taką piramidę szkoleniową. Dzięki temu możliwy jest jest rozwój młodych sportowców i to jest też pewien powód, dla których tak mocno angażujemy się w sponsoring sportu.
Wiadomo, jak trudno bywa klubom sportowym. Ten stos takich ofert, propozycji, zachęt piętrzy się także na pana biurku.
Tak, no teraz jest taki okres budżetowania, to tych ofert spływa bardzo, bardzo dużo, no ale staramy się wybierać te najbardziej wartościowe. Każdy projekt ma szansę, więc każdą ofertę analizujemy, ale jest tego naprawdę, naprawdę dużo.
Czasami jest trochę kręcenia nosem, że poznańska firma, choć ja wiem, że o skali absolutnie ogólnopolskiej, jeśli nie większej, sponsoruje także kluby w innych miastach, bo tak jest.
Tak naprawdę my jesteśmy firmą ogólnopolską. Oczywiście tu jest nasza siedziba w Poznaniu, ale jesteśmy firmą ogólnopolską. Jesteśmy drugim producentem energii elektrycznej w kraju, dlatego też musimy patrzeć szerzej. Mamy wiele oddziałów w całej Polsce i projekty ogólnopolskie również są dla nas bardzo istotne.
Jest coś takiego, co się bardzo pięknie nazywa społeczna odpowiedzialność biznesu. Wiemy, bo też czasami zaglądamy na takie akcje właśnie przeznaczone głównie dla młodzieży, dla ich rodziców, też promowane przez was z udziałem ambasadorów. Ostatnio pamiętam chociażby piłka ręczna Iwona Niedźwiedź, siatkarz były reprezentacyjny libero z medalami Mistrzostw Świata Krzysiu Ignaczak, a więc no, też próbujecie innych form szukać.
Oczywiście, społeczna odpowiedzialność biznesu jest bardzo, bardzo istotna. My jako spółka Skarbu Państwa, i należy to podkreślić, mamy misję, która ma na celu właśnie promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. I przez sponsoring sportu też realizujemy te cele poprzez właśnie zaangażowanie się wiele różnych projektów, które są też skierowane do społeczności lokalnej, które jest dla nas bardzo, bardzo istotne.
Dobrze, to już na koniec krótko, bez żadnego mrugania. Jest coś takiego też w języku marketingowym jak ekwiwalent reklamowy. Też o to chodzi, żeby wasza marka była jak najbardziej dobrze kojarzona i rozpoznawalna.
Oczywiście, ja zawsze to podkreślam, sponsoring to nie jest mecenas, sponsoring to nie jest darowizna, sponsoring to jest wymiana, wzajemna wymiana świadczeń. I większość podmiotów na rynku jest świadoma tego, że tutaj za przekazaniem konkretnych świadczeń finansowych z naszej strony idą świadczenia biznesowe, świadczenia marketingowe. Dlatego zwracamy szczególną uwagę, zwłaszcza w tym sporcie profesjonalnym, bo to jest tak naprawdę ten obszar, gdzie zwracamy szczególną uwagę na ekwiwalent reklamowy, żeby te wszystkie świadczenia medialne były realizowane i żeby kluby w tym obszarze marketingowym cały czas się rozwijały, a my przy nich również uzyskiwali dodatkowe efekty medialne.
Nie ma dobrego, profesjonalnego sportu bez wsparcia sponsorów, także tych sponsorów związanych z polskim państwem. No wiadomo, to już takie są po prostu realia. Oby takich liderów sportowego biznesu było jak najwięcej. Zresztą gratulacje dla wszystkich osób podczas tego kongresu, podczas tej gali wyróżnionych, a było tam całkiem spore grono Wielkopolan. A co na antenie Polskiego Radia Poznań? My też staramy się państwu nieustająco ten sport promować, także ten w regionalnym wydaniu. Codzienne spotkania ze sportem w serwisach poranne o 7.05, wieczorem 19.05 i 22.05. Oczywiście w czasie piłkarskich Mistrzostw Świata codziennie spotykamy się z państwem o 10.15 w mundialowym Katarze Radia Poznań. Specjalny magazyn poświęcony nie tylko występowi biało-czerwonych, aby grali w tym Katarze jak najdłużej, ale także innym reprezentacjom, ciekawostkom, i są także konkursy. Kolejne wydanie tego mundialowego Kataru Radia Poznań jutro o 10.15. We wtorek o 21.05 kolejne wydanie Sportowej Areny, a że to będzie no niedługo po meczu pierwszym reprezentacji Czesława Michniewicza przeciwko Meksykowi, to naszym gościem w studiu tutaj przy Berlińskiego 5 będzie trener, koordynator Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, trener, edukator PZPN-u, były piłkarz ligowy Lecha Poznań, między innymi Marcin Drajer. Zatem Sportowa Arena absolutnie piłkarska, absolutnie mundialowa, we wtorek o 21.05, czwartek 17.15, to rzecz jasna magazyn piłkarski Kolejorz, a my w audycji Sportowym Rytmie spotkamy się ponownie za tydzień. Ale wciąż w kalendarzu mamy niedzielę, 20 dzień listopada, nad sobie przypomnijmy najważniejsze sportowe informacje tego dnia.
A cały świat mówi oczywiście o meczu otwarcia mundialu, w którym gospodarze z Kataru przegrali z Ekwadorem 0-2. Kadrowe problemy mają obrońcy tytułu Francuzi. Na mundialu zabraknie zdobywców zdobywcy złotej piłki Karima Benzemy. Napastnik Real Madryt nabawił się kontuzji mięśniowej podczas treningu. Polacy Mundial rozpoczną we wtorek. Ich inauguracyjne spotkanie z Meksykiem poprowadzi Australijczyk Christopher Beef. Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał ostatni w sezonie wyścig Formuły 1 o Grand Prix Abu Zabi. Holender drugi z rzędu tytuł mistrza świata zapewnił sobie już wcześniej. W pojedynku o drugie miejsce w klasyfikacji końcowej triumfował Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari. Trzecie miejsce w Abu Zabi zajął Meksykanin Sergio Perez z Red Bulla i zajął także trzecią lokatę w klasyfikacji końcowej sezonu. Koszykarze Arget BM Stali Ostrów Wielkopolski przegrali na wyjeździe z Treflem Sopot 78-93 w meczu ósmej kolejki Energa Basket Ligi. W pierwszej lidze Enea Basket Poznań wygrał u siebie z Turowem Zgorzelec 93-74. Natomiast w PGNiG Superlidze Piłkarzy Ręcznych Arget KPR Ostrowia z Ostrowa Wielkopolskiego przegrała na wyjeździe w Tarnowie z tamtejszą Unią 23-26.
Po godzinie 20 klasyka muzyczna na antenie Polskiego Radia Poznań, przygotowana niemal jak piłkarze Ekwadoru do Mundialu, redaktor Ewa Mikołajewska już w pełnej gotowości, a my szybciuteńko znikamy ze studia. Audycję w sportowym rytmie zrealizował Łukasz Kurzawski, przygotowali, prowadzili
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będzie Boccherini, Cyganeria, Wieniawski, Mozart.
To bramki będzie strzelał, to nie wiem, ale
Abba
to
na... będzie strzelała na nasze do widzenia.
Równie skuteczne jak
Dziękujemy.
Walec.